Rozmowy o wierze, przed mikrofonem Anna Łoś. Moc miłości, przestarzała instytucja, szereg zobowiązań, niepotrzebna formalność, koniec wolności. Niektórzy nawet twierdzą, że małżeństwo jest zaprzeczeniem miłości, gdy wpadnie w ramy formalizmu, umiera. Ile jest prawdy w tych popularnych sloganach i czy małżeństwo to rzeczywiście game over? Może nie gra skończona, ale gra, w której zmieniły się zasady. Niewątpliwie idea małżeństwa przeżywa dziś kryzys. Co zrobić, by dać sobie szansę? W studiu witam gości, którzy są zaangażowani w pewien projekt. Nim o nim porozmawiamy, to państwa oczywiście pozwolę sobie przedstawić. Pani Anna Matejska-Gazda i Michał Gazda, małżonkowie, koordynatorzy trzeciego tygodnia małżeństw w Krakowie i małżeństw w Polsce, założyciele przede wszystkim Fundacji Przestrzeń Dobra, doradcy życia rodzinnego. Witam państwa.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Witam także panią Monikę Chochlę, psycholożkę, terapeutkę i doradczynię życia rodzinnego, także zaangażowaną w to wydarzenie. Witam panią.
Dzień dobry.
Co państwo myślą o tej definicji, którą zacytowałam, o tym zbiorze pewnych określeń? No, małżeństwo ma się źle? Jak to jest? Pani Monika Chochla, pani jest psychologiem i pani, myślę, że niejedną dramatyczną historię właśnie kryzysu małżeńskiego słyszała. I co, jak pani to obserwuje przez lata? Jaka jest tendencja?
To myślę, że niestety zbieżna ze statystykami, do których mamy dostęp. Te historie, z którymi ja się spotykam, one dotyczą w ogóle kryzysu w budowaniu relacji. I ja bym chyba popatrzyła też tak szerzej, że jedna rzecz to jest to, że mamy rzeczywiście coraz mniej zawieranych małżeństw w ogóle, i kościelnych, i cywilnych. I od kilku lat jest też taka tendencja, tak patrząc na statystykę w Polsce, że jest więcej rozwodów niż zawieranych nowych związków małżeńskich.
To są fakty.
Niezależnie czy... Tak. To wczoraj właśnie się wgłębiałam w statystyki i też czytałam te dane za ostatnie lata. I to już od kilku lat tak jest. Jednocześnie też jest tak, że małżeństwa się rozpadają po dłuższym czasie niż dawniej. Czyli że ludzie gdzieś po 10-15 latach odkrywają, że jednak do siebie nie pasują. Wiąże się to często z takim momentem, że dzieci dorastają, czyli przestajemy być tak bardzo zaangażowani w rolę matki i ojca i odkrywamy, że nasza relacja gdzieś po drodze się zagubiła. I to są też te historie, z którymi ja mam styczność. Różnych kryzysów i też różnych takich momentów, że być może to jest tak, że my w ogóle mamy trudności z tym, żeby być w związku. Szczególnie teraz, kiedy mamy tak dużo bodźców z zewnątrz i że to z jednej strony dotyczy tego, że mamy kryzysy w ogóle instytucji małżeństwa, ale też mamy kryzys w ogóle taki bycia w długotrwałej relacji i też poświęcania różnych swoich potrzeb na rzecz tego, żeby też spotkać się z potrzebami drugiej osoby.
I coś zbudować razem. Znaczy jesteśmy bardzo skoncentrowani na sobie, prawda? Nie potrafimy może tych relacji właśnie budować. Pani Anna Matejska-Gazda i Michał Gazda, państwo tworzycie związek, państwo jesteście zaangażowani no, właśnie w taką ideę, w ten tydzień małżeństwa, prawda? Trzeci już w tym roku, by pokazać trochę inną rzeczywistość. Ale chciałam, żeby państwo mi jeszcze skomentowali te jeszcze fakty. Co wy myślicie na ten temat? No bo na przykład w ostatnich 2 latach liczba tych ślubów cywilnych w Krakowie, to już tak się skoncentrujemy na naszym mieście, przewyższała liczbę ślubów kościelnych, proszę państwa. No i na przykład zdaniem Kurii Metropolitalnej przyczyniła się do tego pandemia koronawirusa, no i ta logika mnie kompletnie nie przekonuje, no bo skoro były śluby cywilne, no to dlaczego tutaj, przepraszam, no. Gdzie jest przyczyna, gdzie jest kryzys, bo nie możemy wszystkiego zrzucić na pandemię, bo to tylko świadczy o tym, że nie mamy innych argumentów.
Tak, znaczy na pewno pandemia ma jakiś wpływ, to wiadomo, ale też nie jesteśmy przekonani, czy aż tak duży, szczególnie właśnie w takiej tematyce. Byśmy chyba raczej przypuszczali, że tutaj problemem może być podejście ludzi, przede wszystkim młodych ludzi też do kościoła, jakby może trochę, nawet nie brak wiary, ale w ogóle brak też wiary w instytucje kościoła.
Czyli konstatowanie instytucji, tak? w ten
tak,
sposób.
Tak, tak. I też w ogóle jakby może nie widzenie sensu w sakramencie małżeństwa, bo tak naprawdę no właśnie dużo jest tych rozwodów, dużo właśnie jest problemów, dużo się słyszy o tym, jak to niby ciężko być w małżeństwie, więc ludzie stwierdzają, no to po co mają brać ślub, tak? Szczególnie, że dawniej jeszcze robiło się to może częściej z tradycji, z wymagań gdzieś rodziny. Teraz jakby ludzie jednak są coraz bardziej, powiedzmy, niezależni i się gdzieś tam próbują odciąć od tego, więc po prostu stwierdzają, że może nie ma sensu tego ślubu brać, a wydaje mi się, że właśnie mało pokazuje się takich dobrych przykładów, takich zwykłych ludzi, tak, którzy są w małżeństwie, którzy widzą, że to ma sens, którzy wierzą, naprawdę wierzą w ten sakrament, to, że on działa i że on może umacniać małżonków.
No ale patrząc na te statystyki, na to, że małżeństwo niewątpliwie jest w kryzysie, to można powiedzieć, że ten sakrament małżeństwa przestał być taką atrakcyjną propozycją na całe życie, że się boimy takich deklaracji. Pani Moniko,
czy ja mogę
pani
jeszcze
myśli?
Coś dodać? Właśnie.
Bardzo proszę, tak.
Jak Ania tutaj powiedziała o kryzysie generalnie w ogóle zaufania instytucji, jaką jest Kościół, to myślę, że temu się też warto przyjrzeć. I jak nawet myślę o takich głośnych ostatnio sytuacjach, kiedy osoby publiczne, które wszyscy znamy i które są gdzieś na pierwszych stronach gazet, po wielu latach dostają unieważnienie związku małżeńskiego.
Tak, a ich liczne dzieci są z nieprawego łoża, prawda?
Tak, no to jakby wtedy to... też tego typu sytuacje, które dzieją się i o których właśnie teraz media też, no w ogóle wiemy o takich sytuacjach. Dawniej takie pewnie też się wydarzały, ale o tym po prostu nie wiedzieliśmy. A teraz takich sytuacji, o takich sytuacjach się słyszy coraz więcej i myślę, że osobom, które nie mają aż tak ugruntowanej wiary w to, że sakrament małżeństwa jest czymś innym niż związek bez tego sakramentu, że jednak związek zawierany w kościele jest czymś innym niż związek cywilny, to rzeczywiście można wtedy stracić zaufanie takie społeczne. No to właściwie po co ja mam brać ślub w kościele, skoro tak łatwo jest ten związek później rozwiązać i łatwo jest zawrzeć kolejny. I jeżeli widzę takie sytuacje bez wyjaśnienia, jak można po iluś latach odkryć, że jednak związek nie był zawarty w sposób ważny, no to też łatwo jest stracić zaufanie do tego, że może ten, który ja chcę zawrzeć, też nie będzie ważny. Że może za kilka lat też stwierdzę, że jednak coś było nie tak od początku. I myślę jeszcze o takiej kwestii, której nie poruszyłam wcześniej, a która też jest bardzo widoczna w tych kryzysach takich w ogóle relacyjnych, że my też mamy trudności, żeby się w ogóle dogadywać w parze. I to, że widzimy na przykład naszych rodziców, którzy trwają w małżeństwie wiele lat, a jednocześnie patrzymy na nich i widzimy, że może nie do końca tam wszystko tak gra, jakbyśmy chcieli. A młodzi ludzie też mają takie tendencje do idealizowania różnych rzeczy. I może być tak, że to, co obserwujemy w świecie, bardzo się nie spina z tym, w co my byśmy chcieli wierzyć. I że to taki brak zaufania do różnych wartości też się odzwierciedla w tym, że właśnie zawieramy mniej w ogóle małżeństw, tych związków małżeńskich i jeszcze mniej zawieramy ich w kościele niż dawniej.
No bo właściwie patrząc z takiego religijnego punktu widzenia, no to czym jest dla państwa, czym jest na przykład dla pana Michała, bo tutaj męski głos może się przydać bardzo, no czym jest sakrament małżeństwa, czym był sakrament małżeństwa?
Znaczy, sakrament małżeństwa jak najbardziej jest, bo sakrament małżeństwa wiadomo zawieramy podczas właśnie składania przysięgi, natomiast on trwa całe życie. I dla mnie jest to takie przypieczętowanie tej przysięgi, którą składam małżonce i też jakoś zaproszenie Boga do tego. Wierzę w to, że właśnie w tym sakramencie cały czas jest Pan Bóg, tak? I właśnie jesteśmy my dwoje, ale On też podczas zawierania sakramentu małżeństwa nam przysięga swoją obecność. Jeśli oczywiście w to wierzymy, tak?
No, bo tutaj no właśnie, to właśnie... musi być świat wiary, prawda? To jednak jest coś bardzo istotnego. Jeżeli tylko się ograniczymy do tego anturażu zewnętrznego, nie wiem, białej sukni, organów, nie wiem, wesela i tak dalej, czyli jakiegoś takiego wydarzenia towarzyskiego, no to wtedy rzeczywiście może być problem. Proszę Państwa, rozmawiamy o małżeństwie nie bez powodu, bo w Krakowie już jutro zaczyna się po raz trzeci, tydzień małżeństwa, także w całej Polsce. To jest taka inicjatywa, o której za chwilę porozmawiamy. Ja przypomnę adres mailowy tej audycji: wiara@radiokrakow.pl. Rozmowa o wierze, w miłości, moc właśnie. Czy to jest moc w miłości? Bo taki jest tytuł tego trzeciego spotkania małżeństw. Przypomnę, że na temat kryzysu i na temat, jak budować relacje, jak ratować swoje małżeństwo, rozmawiam z Państwa i moimi gośćmi. Przypomnę, Anna Matejska-Gazda i Michał Gazda, założyciele Fundacji Przestrzeń Dobra, doradcy życia rodzinnego, także koordynatorzy właśnie Tygodnia Małżeństw w Krakowie i w Polsce. I pani Monika Chochla, psycholożka, terapeutka i doradczyni życia rodzinnego. Co to w ogóle za pomysł, proszę Państwa, ten Międzynarodowy Tydzień Małżeństwa? To jest taka inicjatywa właśnie o charakterze, no, można powiedzieć, globalnym, prawda? Kto na to wpadł i jaki jest główny cel tego corocznego wydarzenia?
Właściwie sam... Sama idea rozpoczęła się już w roku 1997, czyli ponad 20 lat temu, i wystartowała ona w Wielkiej Brytanii. Pan Richard Kane wraz z żoną po prostu stwierdzili, że tutaj też nawiązując do naszej rozmowy wcześniej, trochę będąc odpowiedzią na rozwody wśród swoich znajomych, wśród swoich bliskich, stwierdził, że zrobią coś w opozycji, czyli będą przez tydzień pokazywać, że małżeństwo jest ważne, że małżeństwo jest cenne, że warto o nie dbać, i wtedy właśnie tych rozwodów być może nie będzie. Wtedy będziemy szczęśliwi w tym małżeństwie aż po długie, długie lata, aż do końca życia. Więc tam to się narodziło, a później rozeszło się po kolei na właściwie na wiele, w tym momencie jest to ponad 20 krajów na całym świecie. Do Polski Tydzień Małżeństwa trafił w 2015, dlatego w tym roku obchodzimy 8. edycję już tygodnia. A tak jak pani wspomniała, w Krakowie trzeci rok z rzędu też świętujemy, celebrujemy tą miłość właśnie w tym okresie walentynkowym, zawsze w lutym.
Tak, bardzo proszę.
A głównym celem, bo jeszcze to chciałam dodać, jest to, co już zaczęłam mówić, czyli tak naprawdę właśnie takie świętowanie, pokazywanie, że małżeństwo jest ważne, że kiedy my w nie będziemy inwestować nasz czas, to będzie procentować na nas i też na nasze rodziny, na naszych bliskich, bo ta miłość będzie gdzieś się rozchodzić dalej.
Jak często ludzie w małżeństwie się nie dogadują, nie znajdują tego wspólnego języka, pani Moniko? Kiedy zaczyna się, to myślę, że to nie można jakoś w sposób taki zero-jedynkowy powiedzieć, ale kiedy powinien być taki sygnał ostrzegawczy dla pary, że coś się złego dzieje i że trzeba działać, żeby nie było za późno?
Ja bym się odwołała do obserwacji Gottmana, takiego amerykańskiego badacza, który też się przyglądał związkom. I on wyszczególnił coś, co nazwał czterema jeźdźcami apokalipsy.
I to są mocne takie nawiązanie.
Tak. I to są takie zachowania, głównie w relacji, w takiej komunikacji między jedną a drugą osobą, które zwiastują najgorsze. Czyli właśnie są tak jak jeźdźcy apokalipsy. Między innymi to są rzeczy związane z krytykowaniem, z ocenianiem takim bardzo negatywnym drugiej osoby, z takim cynicznym też do niej podejściem. Z tym, że gdzieś
to jest pierwszy
widzimy,
jeździec,
że...
drugi?
Szczerze mówiąc, ja tak wszystkich nie pamiętam. Za to najbardziej mi właśnie
tak,
ten utkwił. Dlatego właśnie, że to jest coś, z czym się też często stykam, czyli że przestajemy w drugiej osobie widzieć te dobre cechy, które nas do niej przyciągnęły i zafascynowały, a zaczynamy dostrzegać tylko to, co jest negatywne i co jest trudne. I to bardzo często wypływa chociażby ze zmęczenia, ze stresu, z przepracowania, z tego, że jesteśmy przeciążeni, chociaż, nie wiem, nawet rolą rodzica. I wtedy bardzo trudno jest wracać do tego, co nas zafascynowało w tym drugim człowieku, a zaczynamy gdzieś właśnie widzieć to, co nie działa, co ta osoba robi naszym zdaniem źle. I jeżeli zaczyna tych tematów być więcej pomiędzy nami, to bardzo łatwo jest wtedy wejść właśnie w takie negowanie, krytykowanie i w taki cynizm, czyli w ogóle jakby nie widzenie szansy na zmianę i nie dawanie drugiej osobie prawa do tego, że ona gdzieś może czuć inaczej, że zaczynamy to wyśmiewać gdzieś w taki bardzo nieprzyjemny sposób. To jest jeden z tych jeźdźców, taki, z którym się też często spotykam w historiach osób, z którymi współpracuję, i myślę, że on też jest niestety bardzo obecny No i też wynikało chociażby właśnie z tych rzeczy, o których powiedziałam, ze stresu, z naszego trybu życia, który jest
No
bardzo
ale to jest
szybki,
rzeczywistość, w której jesteśmy, od tego nie uciekniemy. Tak. I co, zastanawiam się, pani Anno, czy taki tydzień może nas w jakiś sposób, nie wiem, pobudzić, potrząsnąć? To jest możliwe, żeby zacząć inaczej spojrzeć na swój związek?
Mamy nadzieję, że tak. Wierzymy też w to, że tak jest i mamy też przede wszystkim głosy od uczestników z poprzednich edycji, czy też w ankietach ewaluacyjnych nam często piszą, że właśnie sam tydzień małżeństwa, sam udział w wydarzeniach oczywiście nie zmieni czegoś w związku, czy jeśli jest kryzys, to go nie zażegna, ani nie sprawi, że ten kryzys nagle zniknie, oczywiście, ale może dać właśnie jakieś narzędzie, jakiś taki, pokazać punkt zwrotny, że w którym miejscu na kresie, gdzie ta para się znajduje i czego ona potrzebuje, bo też wiadomo, że każdy z nas pomimo różnego stażu, to w ogóle jest w innym miejscu, tak? Ktoś będzie bardziej potrzebował tych wydarzeń właśnie z merytorycznymi treściami, spotkań z psychologami, jakichś warsztatów komunikacji, a ktoś inny będzie potrzebował po prostu pobyć ze sobą razem, właśnie w ramach wydarzeń rekreacyjnych, czyli wyjść na randkę, zostawić dzieci w domu, pobyć ze sobą, popatrzeć sobie w oczy, być może nawet zakochać się na nowo w sobie i właśnie tę miłość gdzieś na nowo odkryć, która gdzieś być może po drodze się zagubiła. Więc mamy nadzieję i słyszymy, że to zmienia.
To trzeba chyba mieć taką świadomość, bo tutaj pan Michał mówił właśnie o małżeństwie, że to jest takie przypieczętowanie, no ale to jest trochę takie spojrzenie, tak, przypieczętowanie pewnej decyzji, ale tak naprawdę to dopiero się chyba zaczyna ten wspólne życie i idziemy pod górę, prawda? To znaczy, to nie jest tak, że dochodzimy do tego punktu właśnie, do ślubu, i potem właściwie jest takie plateau. Nie, to musimy się spinać. Czyli można powiedzieć, że małżeństwo, nie wiem, jakie państwo macie doświadczenia, ale chyba małżeństwo powinno dojrzewać etapami. No bo to jest zupełnie inne małżeństwo, nie wiem, na początku, a zupełnie jest po 5 latach, a zupełnie inne po 10, a zupełnie inne po 20. No bo my jesteśmy inni. Jestem ciekawa, czy w ogóle ludzie zawierając związek małżeński myślą o tym, że oni się będą w ogóle w nim zmieniać. Bo to jest chyba podstawowa sprawa.
Myślę, że to jest ważny aspekt, który pani poruszyła, bo rzeczywiście małżeństwo jest tworzone przez dwie żywe osoby i jeżeli my żyjemy w tym świecie, to też ten świat na nas oddziałuje i my się też zmieniamy, więc trudno oczekiwać, żeby małżeństwo osób po 40 funkcjonowało na takich samych zasadach, jak małżeństwo zawierane przed tygodniem przez osoby, które mają 20 kilka lat. Chociażby dlatego, że jesteśmy na całkiem innych etapach życia i mamy inne wyzwania rozwojowe przed sobą. I myślę, że za mało się o tym mówi, że my rzeczywiście się będziemy zmieniać, że ta miłość to nie będą zawsze motyle i drgania w brzuchu, ale że ta miłość będzie miała przed nami różne trudne wyzwania nieraz, że tym, co potrzebujemy robić, to wzmacniać relacje między nami, wracać do tego właśnie, co nas łączy, co lubimy razem robić, zaprzyjaźnić się w ogóle, nauczyć się też takiej komunikacji, która nas wspiera i która dąży do tego, żeby się porozumieć, a nie żeby jeszcze bardziej się na siebie obrazić albo udowadniać swoje racje.
Pani Moniko, bo chyba w małżeństwie jest bardzo ważne, tutaj już powiedziała pani Anna, o tej przyjaźni, tak? Że znam takie małżeństwo, które mówi, że ważne dla nich jest już teraz jest przyjaźń niż miłość. No nie wiem, czy to nie jest zbyt duże uproszczenie, ale czy w ten sposób pani rozmawia ze swoimi właśnie, no, nazwijmy to pacjentami, czy osobami, które szukają pomocy?
Też. I tutaj znowu odwołam się do takiego spojrzenia Stenberga, który jak mówi o miłości, to też pokazuje, że związki mają takie trzy składowe. Intymność, zaangażowanie i namiętność. I ta
I
intymność to jest
też
właśnie wymiar
podczas
przyjaźni.
Tygodnia, prawda? W tych
tak,
trzech
o tym będziemy też
tak.
mówić.
Czyli intymność to jest pierwsze?
Tak, intymność to jest właśnie taki aspekt przyjaźni, o którym wspominałam, czyli to, żeby się ludzie zaprzyjaźnili ze sobą i to jest w ogóle bardzo ważne. Tym, co też nas spaja i sprawia, że związki są dojrzałe i takie pełne, to jest właśnie aspekt namiętności w każdym wieku. Oczywiście na początku jest jej najwięcej, a później jak związek już ze sobą jest wiele lat, no to jest jej troszkę mniej, ale ona nadal jest potrzebna.
No nie powinna być rutyną w każdym razie, tak?
Tak, tak. I kolejny aspekt, który w ogóle okazuje się z badań, że jest takim, który najsilniej spaja ludzi ze sobą, to jest aspekt zaangażowania, zobowiązania. Czyli tego, że są pewne rzeczy, które nas łączą i to jest chociażby to, że zawarliśmy związek małżeński, czyli jest jakiś sakrament albo w przypadku związku cywilnego dokument, który nas łączy, ale to są też dzieci, kredyt, wspólna praca, różne wspólne zobowiązania.
Niektórzy mówią, że kredyty bardziej łączą niż węzły małżeńskie w tej chwili. To też jest tak.
Jest. Znaczy w związku z teorią to jakby to by się zgadzało. Chociaż wolałabym wierzyć, że tutaj sakrament w przypadku osób wierzących jest równie znaczący. I to jest też ten wymiar zaangażowania.
Rozmowa o wierze, o mocy w miłości. Trzeci tydzień małżeństwa to temat. Za chwilę będzie, o szczegółach porozmawiamy. Przypomnę adres mailowy tej audycji. wiara@radiokrakow.pl. Moc w miłości, trzeci tydzień małżeństwa w Krakowie i w ogóle tygodnie małżeństwa także w Polsce, bo w wielu miastach także się ta impreza tygodniowa odbywa. Zaczyna się 7, czyli już jutro. Przypomnę, że na temat małżeństwa, na temat tego, jak dobrze budować swoje relacje, rozmawiam z Państwa i moimi gośćmi. Monika Chochla, psycholożka, terapeutka, doradczyni życia rodzinnego i małżeństwo Anna Matejska-Gazda i pan Michał Gazda, założyciele Fundacji Przestrzeń Dobra, doradcy życia rodzinnego i koordynatorzy Tygodnia Małżeństwa w Krakowie, a także w Polsce. Ten tydzień opiera się już na tych trzech rzeczach, ale konkretnie co Państwo proponują? I podejrzewam, że tak pandemicznie, to część pewno imprez jest online, a część z takim aktywnym udziałem zaproszonych małżonków. Czy tu jest jakaś bariera, nie wiem, czasowa, stażu? Kto może się jeszcze zapisać? Jak to wygląda?
To tak, już wszystko tłumaczymy. Najważniejsze są daty, czyli tydzień trwa zawsze w tym samym czasie, czyli od 7 do 14 lutego. To są daty Międzynarodowego Tygodnia Małżeństwa. Projekt skierowany jest do wszystkich, więc tutaj staż tak naprawdę nie ma żadnego znaczenia, bo mamy i pary będące w małżeństwie kilka miesięcy, jak i kilka lat, a nawet kilkadziesiąt lat. Była też para, która miała 44 lata stażu, więc takie pary też się zdarzają u nas. A jeśli chodzi o wydarzenia, też nawiązując do tego, co tutaj właśnie mówiliśmy przed przerwą, tych trzech składnikach, to na przykład na randce małżeńskiej w zeszłym roku dokładnie te składniki też omawialiśmy i na ich podstawie też była taka moderowana randka małżeńska. Do randki małżeńskiej w tym roku też wracamy, ale tym razem będzie ona o temperamentach i jak właśnie znając swoje temperamenty...
No właśnie, a jak to jest? Przyciągają się przeciwności, czy to tak zapytam przy okazji? Tak w tym doborze, co jest ważne?
Chyba są różne teorie, ale akurat na przykład my tutaj z mężem, mam nadzieję, że się ze mną zgodzi, jesteśmy przeciwieństwami, jeśli chodzi o temperamenty i myślę, że nam to wychodzi akurat na dobre.
A pani Monika, co myśli? To jest dobry dobór, czy to jest indywidualna sprawa, czy lepiej jednak wspólne?
Jeśli chodzi o moje indywidualne doświadczenie, to również jesteśmy przeciwieństwami temperamentalnymi. Aha, aha. Za to generalnie to tym, co nas bardzo spaja, to raczej są kwestie wartości, jakichś wspólnych pasji i w ogóle takiego podejścia do życia. Bo jeśli chodzi o temperament, to jesteśmy w stanie się dogadać i też możemy w jakiś sposób kontrolować nasze reakcje na emocje, no ale trudniej jest właśnie zmienić hierarchię wartości.
Czyli to jest to, co gdyby u podstaw małżeństwa na to młodzi ludzie powinni zwracać uwagę, tak? Jakim światem wartości się kierujemy? A to najczęściej jest tak, że jakoś to będzie może. A to potem właśnie wychodzi, że nie ma. Dobrze. A następne propozycje jeszcze, takie, które też właśnie pokazują, że na te dobre relacje jest także czas w tych związkach, które są już bardzo dojrzałe i tak się nieraz mówi, że takie już trochę przenoszone małżeństwa, znudzone sobą. To też do nich jest skierowana wasza oferta?
Tak, jak najbardziej. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie, bo dlatego nam zależy co roku, żeby te wydarzenia były różnorodne. Do niektórych wracamy, na przykład wracamy do warsztatów masażu, które były w pierwszej edycji, ale cieszyły się tak ogromnym zainteresowaniem.
Że masażu wzajemnego, że zapytam?
Małżeńskiego. Oczywiście w parach. Ciekawe. Każda para ma swoją przestrzeń, zrobiona jest atmosfera i uczy się jak we dwoje właśnie takie podstawy masażu małżeńskiego. Więc będzie to, będzie kurs tańca z wprawkami tanecznymi.
A podobno kroki nie są ważne, tak wyczytałam.
Dokładnie tak brzmi tytuł. Bo tak też mówi Katarzyna Skalska, która właśnie ten kurs będzie prowadzić, więc to jej słowa tutaj wykorzystaliśmy na tytuł.
A co jest ważne w tańcu w takim razie?
Żeby po prostu być razem, właśnie. Żeby się wsłuchiwać też w siebie. Myślę, że to jest takie kluczowe, że my nawzajem słuchamy swoich ruchów, siebie i po prostu jesteśmy blisko. Że to jest takie, a nie kroki, nie tylko kroki. No a dla tych, którzy bardziej chcą iść w stronę jakiejś kultury czy artystycznych rzeczy, no to mamy też spacer po mieście z przewodnikiem, oczywiście śladami też zakochanych małżeństw w Krakowie. Mamy warsztaty fotograficzne w Muzeum Fotografii, więc tutaj też będzie można różnych rzeczy wspólnie się dowiedzieć, czy rozwinąć wspólne pasje, jeśli ktoś lubi robić zdjęcia. No i też właśnie te będą zajęcia z drugiej strony merytoryczne, czyli właśnie będzie ten dialog małżeński z dużą wiedzą na temat intymności, bliskości w małżeństwie oraz nasze wydarzenie online właściwie na całą Polskę, bo jak tutaj Pani wspomniała, w tym roku akurat my tę edycję też koordynujemy na Polskę i właśnie będzie konferencja Dom w miłości, czyli o budowaniu bliskości w małżeństwie.
No to bardzo ważny temat. Dom pełen miłości.
Dom pełen miłości, dokładnie tak.
No właśnie, bo od niedawna i chciałam tutaj z panią Moniką ten temat też poruszyć. Mianowicie no, coraz więcej tego czasu spędzamy z sobą w domu. Te wszystkie sprawy związane z pracą zdalną, wirtualne spotkania i tak dalej. No to chyba nie służy relacjom. To jest jakiś taki erzac i no, to mówiliśmy o tych kryzysach w małżeństwie. Jest sporo właśnie par, które no, na przykład popandemicznie się rozwodzi, bo byli skazani na siebie. Się okazało, że tam kompletnie żadnych więzi nie było. To jest taki okres niebezpieczny chyba, prawda, w tej chwili.
To myślę, że zależy od tego, z czym wchodzimy w ten okres bycia w domu tak dużo razem. Bo jeżeli weszliśmy jako związek, który ma fajną relację i który potrafi też rozmawiać o tym, co jest trudne i jakoś dba mimo wszystko o taką sferę każdy sam ze sobą, no bo to jest też coś, czego nam bardzo brakowało. No nie da się być cały czas z drugą osobą 24 godziny na dobę na małej przestrzeni. W sensie to jest bardzo trudne, bo my potrzebujemy też jakiejś intymności takiej, żeby każdy był jednak chociaż trochę sam, żeby sobie pewne rzeczy przemyśleć i odpocząć. Więc jeżeli weszliśmy jako taki fajny związek, to bardzo często te związki wychodzą z pandemii umocnione. A jeżeli już były jakieś trudności, no to one się wyolbrzymiły. Bo jeżeli była między nami właśnie albo jakaś kiepska komunikacja, albo przestaliśmy się lubić gdzieś po drodze, czy w ogóle gdzieś poszliśmy w dwa różne style życia i dokonywaliśmy wyborów, które dla drugiej osoby były trudne do zaakceptowania, to kiedy przebywamy razem tak dużo na małej przestrzeni, no to się tak jakby jeszcze bardziej to widać, tak jak w soczewce się to powiększa.
Wychodzą upiory z szafy różne, prawda? Gdzieś tam z naszej
tak,
głowy.
Tak, no bo też jest tak, że rzeczy, które mogliśmy do tej pory spychać pod dywan, bo nie było czasu o tym rozmawiać, bo każdy z nas biegł do pracy, odebrać dzieci z przedszkola, zająć się dziećmi, robić tam różne rzeczy, które robimy, no to teraz to wszystko zostało nam odcięte i nagle się okazało, że jednak trzeba się zmierzyć z tym, co w jakiś sposób nas od siebie oddala.
No i to mierzenie się, jakie Państwo macie rady? Teraz tak dwa słowa dla tych osób, które już może się nie zdążą zapisać, bo to oczywiście drogą internetową można się zapisywać. Jeszcze jak można? Czy są jeszcze miejsca?
W tym momencie są jeszcze miejsca na pewno na wydarzenia online oraz jeszcze powinny być miejsca na łyżwy czy na jakieś takie mniejsze aktywności, ale też ciągle się zmieniają miejsca, bo ktoś rezygnuje, ktoś skakuje z listy rezerwowej.
Czyli trzeba na stronę jaką
na stronie
wejść?
Internetowej www.tydzienmalżeństwakraków.pl i tam od razu jest zakładka zapisy.
I proszę, Państwo zachęcają, żeby z tego oczywiście skorzystać. To jest naprawdę wyjątkowa okazja. To są rozmowy o wierze, więc chciałam Państwa zapytać, bo jesteście w małżeństwach, czy macie takie przekonanie, że ten sakrament, który zawarliście kiedyś właśnie wobec Boga, wobec siebie, jest takim gwarantem, czy też był takim gwarantem, że nam się bardziej uda niż tym, na przykład, którzy zawrą tylko związek cywilny? Czy myśleliście w takich kategoriach?
Znaczy, myślę, jeśli chodzi o mnie... A, to Michał.
Panie Michale, dobrze, teraz pan Michał.
Dobrze, to ja powiem. Tak, to znaczy myślę, że tutaj też można wrócić do tego właśnie bardzo ważnego aspektu, czyli tych wspólnych wartości. Wchodząc właśnie w związek małżeński, to jakby mając te wartości chrześcijańskie, no to z jednej strony człowiek jakby myśli o tym, tak, chce iść w tym kierunku, ale też właśnie ta świadomość obecności Pana Boga w tym sakramencie jakoś tak buduje. No i wydaje mi się, że właśnie to daje taką siłę dodatkową, tak? No wtedy wiadomo, że to jest kwestia wiary, tak? Bo jeśli w to wierzymy, to ja na przykład jestem przekonany, że tak jest, tak? Natomiast no myślę, że zarówno że małżeństwa cywilne jak najbardziej też mają szansę i jakby nie zawarcie ślubu w kościele jakby tu nic nie umniejsza, tak?
Ich dobrej woli i tego, że chcą być razem i budować rodzinę, prawda? To też na tej zasadzie. Pani Moniko?
Ja chciałam jeszcze dodać, tak? Że ja bym tego tak nie rozróżniała, które małżeństwa są lepsze lub gorsze, albo że,
tak prowokacyjnie
że ślub
trochę,
w kościele
tak.
jest... wiem, domyślam się, jaka była intencja, ale właśnie tu nie myślę w kategoriach, że to jest jakiś gwarant, jeżeli bierzemy ślub w kościele, za to jest pewien taki aspekt, że jeżeli wchodzę w małżeństwo kościelne, to często mówi się o tym, że zapraszamy do tego związku Boga. I ja to też rozumiem tak, że to oznacza, że jak mam trudność, to proszę Go o pomoc. No bo ja wierzę w to, że Bóg mi też pomoże. Więc jeżeli zawierając związek małżeński zakładam, że będę tej pomocy potrzebować i że mam kogo o tą pomoc poprosić, to może być tak, że będzie mi łatwiej skorzystać też z takiej ludzkiej pomocy. Bo widzę, że tym, co bardzo też małżeństwom w kryzysie pomaga, to jest właśnie sięgnięcie po wsparcie albo profesjonalne terapeutów, psychologów, psychoterapeutów, ale też sięgnięcie po wiedzę, do różnych podręczników, do różnych książek, na warsztaty. Jest tego naprawdę bardzo dużo teraz. Ta oferta jest bardzo szeroka. Czy właśnie pójście na taki tydzień małżeństwa i też dowiedzenie się, co my możemy zrobić dla naszej relacji, żeby to był lepszy związek. I myślę, że to jest coś, co raczej nam da gwarancję, że będziemy długo razem, że jeżeli mamy w sobie gotowość do tego, że to nie my wiemy najlepiej i że czasem też warto skorzystać z wiedzy lub z fachowej jakiejś pomocy, jeżeli jest nam trudno.
Gościłam Annę Matejską-Gazdę i Michała Gazdę, założycieli Fundacji Przestrzeń Dobra, doradców życia rodzinnego także, a przede wszystkim koordynatorów Tygodnia Małżeństwa w Krakowie i także w Polsce. I za obecność dziękuję także pani Monice Chochli, psycholożce, terapeutce i doradczyni życia rodzinnego. Za uwagę dziękuję już. Anna Łoś, życzę państwu dobrej niedzieli. Do usłyszenia.